Witam wszystkich, nazywam się Maciej Grabek i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu poświęconego programowaniu na platformę Windows Phone 7.1 Mango. W dzisiejszym odcinku przedstawię zagadnienia związane z obsługą kamery. Krótko o mnie, na co dzień pracuję w firmie Kainos Software Ltd., natomiast po godzinach jestem aktywnym członkiem trójmiejskiej grupy zawodowej .NET, prowadzę bloga pod adresem maciejgrabek.com, pisuję artykuły na Kodguru MSDN oraz nagrywam webcasty na Channel 9. W 2012 roku zostałem wyróżniony tytułem MVP w kategorii Windows Phone Development. Czym się dzisiaj zajmiemy? Otóż w pierwszej części przedstawię wszystkie zagadnienia związane z klasą fotokamera, dalej omówię wideoobraz, na końcu przedstawię kamera buttons jako możliwość skorzystania z wbudowanego fizycznego przycisku kamery. Narzędzia, które dzisiaj będę wykorzystywał, znajdziesz na witrynie createmsdn.com. Jako krótkie przypomnienie wspomnę tylko o unifikacji sprzętu, jaka została wprowadzona wraz z platformą Windows Phone 7 i wyróżnionym na tym slajdzie elementem jest aparat. Otóż każde z urządzeń posiada wbudowany aparat, który będzie miał co najmniej 5 megapikseli. W tym momencie na rynku są dostępne aparaty z 8-megapikselową matrycą. I nie trudno się domyślić, że warto by było z tych aparatów skorzystać. W związku z tym powstało pewne API, które nam to umożliwia. Z czego musimy skorzystać? Otóż przede wszystkim powinniśmy dodać referencję do przestrzeni nazw Microsoft Devices, w której to znajduje się klasa fotokamera. Z klasą tą związane jest kilka zdarzeń. Otóż najważniejszym z naszego punktu widzenia zdarzeniem jest zdarzenie initialized. Dzięki niemu wiemy, że nasza kamera została już zainicjowana i możemy dalej z nią działać. Możemy ustawić jej pewne atrybuty, bez czego tak naprawdę dalej byśmy nic nie mogli zrobić. Drugim istotnym zdarzeniem związanym z kamerą jest informacja o tym, że autofokus został zakończony. I takie zdarzenie również możemy przechwycić. W dalszej kolejności mamy zdarzenie Capture Image Available. Co to oznacza? Pozwala ono nam uzyskać informację o tym, że nasza kamera już zrobiła zdjęcie i to zdjęcie jest dostępne jako jeden z parametrów dla tego zdarzenia. Na samym końcu występuje zdarzenie Capture Completed, które pozwala nam w pewien sposób posprzątać po sobie, czy też wyświetlić przetworzone wcześniej informacje na interfejsie użytkownika. Wspomniane przeze mnie zdarzenia muszą być przez coś wywołane. W związku z tym mamy do dyspozycji kilka metod, a wśród nich jest metoda Focus, która pozwala nam wymusić wyostrzenie obrazu prezentowanego w tym momencie przez kamerę. Oczywiście takie wyostrzenie możemy anulować, jeżeli nie jest ono możliwe, wówczas możemy je swobodnie przerwać, używając metody Cancel Focus. Najważniejszą z punktu widzenia kamery metodą jest oczywiście pobranie obrazu, i możemy to wykonać przy pomocy metody Capture Image. Oczywiście dodatkowymi parametrami dla kamery jest przede wszystkim aktualnie ustawiona rozdzielczość oraz lista wszystkich wspieranych rozdzielczości. Obie te właściwości są dostępne pod propertiesami Resolution oraz listą Available Resolutions. Istotnym z punktu widzenia użytkownika aparatu jest to, żeby widział, co w tym momencie widzi jego kamera, czyli musimy mieć pewien podgląd. W związku z tym wymogiem w Silverlight dla Windows Phone'a wraz z pojawieniem się wersji 7.1 został wprowadzony nowy element o nazwie wideoobraz. Dzięki temu elementowi możemy dla dowolnej kontrolki umieszczonej na naszej stronie, czyli w zamlu, możemy ustawić takie wypełnienie na typ wideoobraz i dzięki niemu jesteśmy w stanie przechwycić to, co zwraca nasza kamera i wyświetlić właśnie na tej kontrolce. Służy do tego jedna prosta metoda o nazwie setSource, w której jako parametr przekazujemy zainicjowaną wcześniej kamerę. Jak wspomniałem na początku, istnieje możliwość wpięcia się pod fizyczny przycisk wbudowany w nasz aparat telefoniczny, który odpowiada za korzystanie z aparatu. Co w związku z nim jest możliwe? Otóż mamy do dyspozycji trzy zdarzenia. Pierwszy to jest połowiczne wciśnięcie tego przycisku. W domyślnym oprogramowaniu, w domyślnej obsłudze kamery jest on związany z wymuszeniem wyostrzenia obrazu. Drugim zdarzeniem jest podpięcie się pod pełne wciśnięcie przycisku. Tutaj najczęściej robimy zdjęcie, czyli żądamy od naszej kamery, żeby wywołała metodę Capture Image. Trzecim ze zdarzeń jest Shutter Key Released, które oznacza to, że ten przycisk został zwolniony przez użytkownika. Na emulatorze istnieje możliwość zasymulowania tych zdarzeń, zasymulowania akcji na tym przycisku. Jest to dostępne przez klawisze funkcyjne F6 i F7. F6 odpowiada za połowiczne wciśnięcie przycisku kamery, natomiast F7 odpowiada za pełne wciśnięcie tego przycisku. Przejdźmy zatem do dema, w którym pokrótce zaprezentuję obsługę i wykorzystanie kamery w naszym telefonie. W przygotowanym przeze mnie projekcie do strony dodałem prostokąt, w którym najważniejszym elementem z punktu widzenia naszej aplikacji będzie jego wypełnienie. Jak wspomniałem, to wypełnienie ustawiamy na typ wideoobraż. Dla ułatwienia sobie korzystania z tego wypełnienia nazywamy je na przykład Viewfinder Brush. Dzięki temu po stronie kodu C# będziemy mogli z niego swobodnie korzystać. Przejdźmy zatem do kodu C# i sprawdźmy, w jaki sposób po jego stronie jest wszystko przeprowadzone. Otóż przede wszystkim tworzymy sobie pewien obiekt typu fotokamera. Dzięki niemu podczas wejścia do naszej aplikacji, czy też wejścia na naszą stronę aktualną, możemy go zainicjować oraz ustawić źródło wypełnienia naszego prostokąta, czyli tak naprawdę to będzie wypełnienie całej strony, możemy ustawić na dane spływające z kamery. Co dalej robimy? Otóż podpinamy się pod szereg kolejnych zdarzeń. Tutaj podpięcie jest wykonane dokładnie w takiej kolejności, w jakiej one będą się pojawiać, czyli na początku będzie zainicjowanie kamery, dalej w razie, gdy będziemy wyostrzać nasz obraz, będziemy się pod te informacje podpinać. Następnie mamy wpięcie się pod zdarzenie dostępności przechwyconego obrazu oraz zakończenia całego procesu pobierania zdjęcia. Przyjrzyjmy się zatem obsłudze poszczególnych zdarzeń. Otóż w momencie, gdy nasza kamera zostanie zainicjowana i jest ona zainicjowana sukcesem, możemy pobrać wszystkie dostępne dla niej rozdzielczości. Robimy to przy pomocy właściwości Available Resolutions i możemy się przez nie spokojnie przeiterować. W tym przypadku na widocznym kodzie wybieram sobie największą dostępną rozdzielczość po to, żeby to zdjęcie uzyskane z aparatu było jak najlepszej jakości i następnie ustawiam dla kamery to, co uzyskuję ze swojej listy, czyli pierwszy element posortowany po najlepszej jakości. W momencie, gdy nasza kamera wygeneruje zdarzenie Autofocus Completed, możemy zrobić kilka rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest oczywiście zignorowanie go, natomiast druga opcja jest związana z wywołaniem pobierania obrazu, czyli możemy wykonać capture image. Otóż w tym konkretnym przykładzie ja będę korzystał z fizycznego przycisku w celu wywołania capture image, dlatego tutaj przechwycone zdarzenie pozostawiam bez żadnej dodatkowej obsługi. W momencie, gdy już zakończymy całe pobieranie obrazu, możemy wykonać kilka rzeczy. Otóż przede wszystkim powinniśmy pobrać te dane, które dostaliśmy z kamery, czyli przede wszystkim tworzymy sobie obiekt writable bitmap, który posłuży nam dalej za bufor do przechwycenia całych danych zwróconych przez kamerę. Tworzymy tą bitmapę przy pomocy rozdzielczości, jaka jest w tym momencie ustawiona dla kamery. Dalej resetujemy pozycję w image stream. Image stream jest przekazany jako część Content Ready Event Arcs i powinniśmy przed jakimikolwiek operacjami na tym strumieniu powinniśmy zresetować jego aktualną pozycję. Następnie wykonujemy prostą metodę, która jest nazwana load JPEG i jako parametr przyjmuje ona stream, który został zwrócony przez kamerę. W następnym kroku w tej konkretnej aplikacji zapisuje otrzymaną w ten sposób bitmapę do stanu mojej aplikacji. Stan będzie dostępny przez cały okres aktywności mojej aplikacji do momentu, aż jej nie wyłączę. Wówczas on zostanie oczywiście zresetowany i poprzez ten stan będę przekazywał sobie dane pomiędzy dwoma różnymi stronami. Oczywiście po zapisaniu uzyskanego obrazu do stanu przekierowuje się na zupełnie inną stronę, ale o tym będzie za chwilę. Mamy również zdarzenie kamera Capture Completed. Tak jak powiedziałem wcześniej, możemy tutaj wykonać na przykład tą nawigację na inną stronę lub też zmianę widoczności różnych kontrolek na naszej stronie, natomiast w tym przypadku pozostawię to bez żadnej dodatkowej obsługi. Wróćmy na chwilę do momentu, w którym inicjujemy całą naszą stronę i możemy tutaj zauważyć fragment kodu odpowiedzialny za podpięcie się pod zdarzenia fizycznego przycisku dostępnego w telefonie. Otóż podpinamy się do trzech zdarzeń, czyli połowiczne wciśnięcie, pełne wciśnięcie przycisku oraz zwolnienie tego przycisku. Możemy przejść do implementacji tej obsługi i widzimy, w momencie, gdy do połowy wcisnę przycisk, wówczas wywołuje fokus na naszej kamerze. W momencie, gdy wcisnę w pełni ten przycisk, wówczas chciałbym, żeby moja kamera zaczęła robić zdjęcie, tak żeby zaczęła pobierać zdjęcie. Natomiast jeżeli puszczę całkowicie przycisk, to stwierdzam, nie chcę już więcej ustawiać ostrości w mojej kamerze i zostawiam to tak, jak w tym momencie jest. Dzięki temu, dzięki podpięciu się pod te zdarzenia, oczywiście nasza aplikacja tworzona przez nas w ten sposób, aplikacja będzie bardziej przyjazna dla użytkownika, ponieważ jest zintegrowana z tym, co użytkownik już zna. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby do naszego interfejsu użytkownika dodać jakiś przycisk, który będzie wykonywał poszczególne te metody, albo na przykład tap na ekranie będzie wywoływał pobranie zdjęcia z kamery. Nic oczywiście na tej przeszkodzie nie stoi. Możemy również stworzyć aplikację, która będzie korzystała z tych dwóch sposobów. Dzięki temu jeszcze będzie bardziej przyjazna dla użytkownika. Kilka słów na temat strony docelowej, do której zostanę przekierowany po zrobieniu zdjęcia. Otóż w momencie, gdy się do niej nawiguję, pobieram sobie ze state'a danej aplikacji, pobieram informacje zapisane na wcześniejszej stronie oraz w momencie, gdy te dane fizycznie istnieją w stanie aplikacji, przypisuję zrobione zdjęcie jako źródło dla obrazu znajdującego się na naszej stronie, na formatce w kodzie ZAM. Sprawdźmy zatem, jak działa nasza aplikacja na emulatorze. Postawiłem kilka pułapek, które pozwolą nam się przeiterować przez cały proces uruchamiania aplikacji. Po wystartowaniu aplikacji na emulatorze widzimy, że kamera została zainicjowana. Możemy sprawdzić listę dostępnych w tym momencie elementów, które są wspierane przez naszą kamerę. I oczywiście te rozdzielczości mogą się różnić w zależności od konkretnych zastosowanych urządzeń. OK, widzimy, że emulator w tym momencie symuluje obraz z kamery. Jest to symulowane poprzez poruszający się kwadrat tudzież prostokąt na naszym ekranie. I co teraz możemy zrobić? Możemy wykorzystać skróty klawiszowe, o których wspomniałem wcześniej, a mianowicie klawisze F6 i F7. Jeżeli wcisnę klawisz F6, wówczas powinienem się przenieść do obsługi zdarzenia Shutter Key Half Pressed. Otóż widzimy, że przeszliśmy do tego zdarzenia i teraz nasza kamera na fizycznym urządzeniu wykonałaby próbę wyostrzenia obrazu. Oczywiście mogę zrobić dokładnie to samo z przyciskiem F7, który przeniesie mnie do kodu odpowiedzialnego za obsługę pełnego wciśnięcia przycisku aparatu. Jak widzimy, w moim przypadku będę wywoływał proces pobierania zdjęcia z kamery. W momencie, gdy to zdjęcie już zostało pobrane, tak jak wspomniałem, możemy sprawdzić, jaki jest jego rezultat. Dostajemy image stream, który jak widać ma niepustą długość, więc wiemy w tym momencie, że został on poprawnie zainicjowany. Klikamy F5, OK. Mamy zapisany nasz obraz do stanu aplikacji i w rezultacie przechodzimy na stronę z wynikami uzyskanymi przez naszą aplikację. OK, możemy wrócić. Ponownie przechodzimy przez inicjowanie kamery. Dlaczego? Z prostej przyczyny, ponieważ powinniśmy zawsze pamiętać o zwolnieniu zasobów, których używamy podczas naszej aplikacji. Oczywiście, jeżeli używamy wspólnych zasobów, powinniśmy pamiętać o tym, żeby je zwalniać w momencie, gdy nie są one nam potrzebne. Jest to koniec tego dema. Warto jeszcze zauważyć, że aplikacje korzystające z kamery w większości przypadków są osadzone w orientacji poziomej. Warto o tym pamiętać, ponieważ kamera domyślnie jest ustawiona poziomo, więc wszelkiego typu rotacje będą zniekształcały nasz obraz i będą go troszeczkę fałszowały, ponieważ ruchy poziome będą przechodziły na poruszanie się w pionie, natomiast poruszanie aparatem w pionie będzie tłumaczone na ruchy w poziomie, będą widoczne takie ruchy, więc